No i jego elacja, tak, jestem na szczycie. Andrzej oczywiście krzyczy, tak, tak, eko świata, pierwszy szczyt, 8000 w Krakowie.
Obaj nie byliśmy na tej górze, nie znaliśmy drogi, szliśmy w nieznaną ścianę.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe Górskie Tragedie. W dzisiejszym materiale opowiemy historię polskiej zimowej wyprawy na K2, która przerodziła się w ekspedycję zimową na Broad Peak. Gośćmi dzisiejszego materiału są Alek Lwow i Leszek Cichy, himalaiści, którzy wtedy znajdowali się u podnóży K2. I obecnie na Netflixie możecie zobaczyć film Broad Peak, który opowiada właśnie historię m.in. tej ekspedycji. I zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Aby we właściwym świetle i kontekście historycznym omówić wydarzenia, które miały miejsce na Broad Peaku w 2013 roku, należy cofnąć się do 1987 roku, kiedy nasza historia miała swój początek. To właśnie wtedy słynny polski kierownik Andrzej Zawada, pomysłodawca pionierskiego zdobywania najwyższych gór świata zimą, zebrał fundusze i bardzo mocny zespół, którego celem miał być najtrudniejszy z całej czternastki ośmiotysięczników K2. Aby spiąć finanse ekspedycji, do udziału w niej zaproszono Kanadyjczyków oraz Brytyjczyków, jednak trzon stanowił bardzo mocny zespół polskich wspinaczy, takich jak Krzysztof Wielicki, Mirosław Falko-Donsal, Eugeniusz Chrobak, Leszek Cichy, Maciej Berbeka, Zygmunt Heinrich, Alek Lwow, Maciej Pawlikowski, Mirosław Gardzielewski, Bogdan Jankowski oraz lekarz Michał Tokarzewski. Warto zauważyć, że była to jedna z ostatnich tak mocnych personalnie wypraw, gdyż już następnego roku w lawinie na przełęczy Lola zginęła 4 z 10 wyżej wymienionych himalaistów. Wyprawa na lodowcu Baltoro prowadzącym pod zbocza K2 znalazła się przed świętami Bożego Narodzenia, a w bazie na lodowcu Godwin Austin zameldowała się w pierwszy dzień świąt. Zima tego roku była wyjątkowo niesprzyjająca, mimo to udało się założyć kolejne obozy na żebrze Abruzzi. Pierwszy 5 stycznia na wysokości 6100 metrów, drugi 29 stycznia na wysokości 6700 metrów oraz w niezwykle trudnych warunkach 2 marca bardzo mocny duet Cichy Wielicki założył tymczasowy obóz trzeci na wysokości 7300 metrów po pokonaniu Czarnej Piramidy. Niewielkie, powolne postępy na górze sprawiły, że coraz mniejsze szanse były na powodzenie wyprawy i zdobycie K2. Alek Lwow, przyglądając się często leżącej po sąsiedzku górze, wpadł na pomysł, by spróbować zdobyć ją w stylu alpejskim, ratując tym samym wizerunek bardzo kosztownej wyprawy, której sukces był coraz mniej prawdopodobny. Po 2 miesiącach wyprawy wiedziałem, że nie ma już żadnych szans na zdobycie góry gór tej zimy. Napisał w swojej książce Zwyciężyć znaczy przeżyć Alek Lwow. Swój pomysł przedstawił kierownikowi, jednak ten nie był początkowo do niego przekonany. Dopiero gdy Lwowa poparł również Maciek Berbeka, w końcu ten uległ i po 3 dniach namawiania zgodził się. Atak we dwójkę był bezpieczniejszy niż wysłanie jednego himalaisty. 33-letni Maciej był synem słynnego alpinisty i ratownika górskiego Krzysztofa Berbeki, który zginął w Alpach, gdy Maciek miał zaledwie 9 lat. Zakopiańczyk zdobył już 2 ośmiotysięczniki zimą i był bardzo doświadczonym himalaistą. Z kolei 34-letni Alek Lwow miał na koncie wejścia na 3 ośmiotysięczniki, a zimowe doświadczenie na najwyższych górach zdobywał m.in. podczas zimowej wyprawy na Everest, gdzie dotarł do ostatniego obozu znajdującego się niemal na wysokości 8000 metrów. Andrzej Zawada rozpoczął przez radiotelefon starania o pozwolenie u pakistańskich władz na zimowe wejście na Broad Peak i po jego uzyskaniu nie czekano długo z realizacją pomysłu, jednak czy tak naprawdę czekano w ogóle na to pozwolenie? Te wydarzenia świetnie pamięta ich uczestnik, Alek Lwow.
Zimowy atak na Brodzik wymyśliłem ja. Z tym projektem zwróciłem się do Andrzeja Zawady i pierwotnie namawiałem na Andrzeja na to, żeby zgodził się, żeby ja poszedł samotnie. On mnie oczywiście wyśmiał i słusznie, bo solowy atak w zimie na 8000 to już byłoby lekkie przegięcie. Ale na szczęście w owym czasie w bazie odpoczywał Maciej Berbeka i udało mi się go przekonać do tego projektu. Wspólnie drążyliśmy Andrzejowi dziurę w brzuchu i on, wiedziony chociażby świadomością, że wyprawa na K2 się sypie, że już najwyraźniej na K2 nie wejdziemy tam po zimie, to zgodził się. I myśmy wyruszyli w ścianę w stylu alpejskim, zanim jeszcze Zawada załatwił zezwolenie. To zezwolenie zostało mu udzielone i o tym dowiedzieliśmy się drogą radiową w chwili, gdy byliśmy już w obozie, miejscu obozu pierwszego, na naszym pierwszym biwaku. Oczywiście, gdyby to było, myśmy to wiedzieli z góry, że gdyby to pozwolenie nie przyszło, my byśmy kontynuowali wspinaczkę. Co do tego nie było żadnych wątpliwości. Musielibyśmy co najwyżej udawać, że nie mamy łączności radiowej, że nie słyszymy, że się zerwała i nie da się nawiązać.
Co wydarzyło się później? Pogoda była sprzyjająca, duet pod ściany wyruszył na nartach, gdzie zameldował się 3 marca. Zanim przejdziemy do działań na Brodpiku, przybliżmy sobie, w jakich okolicznościach miało miejsce wyruszenie Polaków pod ścianę. Organizowanie wyjścia przebiegało szybko, gdyż cała akcja była bardzo spontaniczna. Należało również wykorzystać sprzyjającą pogodę. Jedyną osobą na wyprawie, która wcześniej była już na wierzchołku Brodpika, był Krzysztof Wielicki, który górę zdobył w świetnym stylu i rekordowym czasie latem 1984 roku. Co ciekawe i ważne, nie było go jednak w bazie, kiedy Lwow i Berbeka wyruszali pod Brodpik, gdyż wraz z Leszkiem Cichym dzień wcześniej założył tymczasowy obóz trzeci powyżej Czarnej Piramidy na K2, no i wciąż się tam znajdował. Nie mógł on więc podzielić się technicznymi szczegółami wspinaczki i charakterystyką góry. W jednej z prelekcji Alek Lwow przyznał, że wyruszając nawet nie pomyśleli o tym, by przyjrzeć się topografii góry. Czujność uśpiło u nich również to, że przecież od wielu tygodni spoglądali na górę, która na tle błękitnego nieba była niemal na wyciągnięcie ręki. Jednak kiedy spojrzymy na Brodpik z perspektywy bazy, wygląda ona mniej więcej tak. Najwyższy jej punkt to skalny wierzchołek, jednak kiedy spojrzymy z innej perspektywy, to dostrzeżemy, że za widocznym z bazy skalnym szczytem, noszącym nazwę Rocky Summit, znajduje się drugi, pokryty firnem ponad 20 metrów wyższy wierzchołek główny. Niektórzy uważają, że 17 metrów wyższy. Te wysokości są czasami różnie podawane. 3 marca duet zostawił pod ścianą narty i niosąc cały ekwipunek na plecach, ruszył w górę. Zespół skrótem doszedł na wysokość 6000 metrów, gdzie zanocowali w miejscu obozu pierwszego. Już następnego dnia poszli ponownie w górę, wspomagając się starymi poręczówkami i doszli wtedy na wysokość 6500 metrów, gdzie stanął obóz drugi. Oczywiście był to cały czas ten sam namiot, przenoszony w miejsca, gdzie miały stanąć kolejne obozy. Pogoda cały czas dopisywała wspinaczom, więc kolejnego dnia, 5 marca, wyruszyli ponownie w górę, dochodząc na wysokość aż 7300 metrów, gdzie stanął namiot obozu trzeciego. Tamtego dnia pogoda wciąż była piękna. Błękitne niebo zachęcało wręcz do dalszej wspinaczki. Jednak w nocy temperatura mocno spadła i było przeraźliwie zimno. Mając nadzieję, że pogoda utrzyma się cały następny dzień, wspinacze 6 marca około godziny 8.30 ruszyli do ataku szczytowego. Była to zdecydowanie późniejsza godzina niż wstępnie zakładano. O godzinie 14 połączono się z bazą. Krzysztof Wielicki poinstruował kolegów, jak ominąć serak, a po jego przejściu Polacy natrafili na olbrzymią szczelinę. Wtedy Alek Lwow po raz pierwszy zaczął mieć wątpliwości co do dalszej wspinaczki. Przypomniał sobie, jaki los spotkał trzech Polaków na tej górze 13 lat wcześniej i uznał, że może to być znak, aby się nie pchać tego dnia dalej. Miał też świadomość, że jest bardzo późno, a pokonanie tej szczeliny zajmie dużo czasu. Mimo to duet kontynuował wejście. O 15.45, będąc w odległości zaledwie około 70-100 metrów poniżej przełęczy, dwójka Polaków rozdzieliła się. W niektórych źródłach moment rozdzielenia wspinaczy opisany jest w sposób bardzo uproszczony. Lwowa opuściły siły i wycofał się. Nie jest to do końca prawda, choć zapewne po prawie 8 godzinach wspinaczki sił nie pozostawało wiele, to sytuacja 6 marca wyglądała w dużym przybliżeniu następująco. Lwow zwrócił uwagę na mur nadciągających chmur, które niewątpliwie zwiastowały nadejście burzy i otaczały masy w góry. Spostrzegł także chylące się ku zachodowi słońce, które ostatecznie zajść miało zaledwie za 2 godziny. Kiedy spojrzał na skalną grań ponad przełęczą, zobaczył miotane huraganowym wiatrem stare poręczówki. Kolejnym czynnikiem składającym do odwrotu był fakt, że nawet jeśli uda im się zdobyć Broad Peak, to nie ma żadnych szans na powrót tego samego dnia do obozu, przez co zmuszeni byliby biwakować na znacznej wysokości bez ekwipunku biwakowego, gdyż szli na lekko, a w dodatku należy pamiętać, że była przecież zima. Nieplanowany biwak na tej wysokości sam w sobie to olbrzymie wyzwanie, nie wspominając o tym, że była zima w najmniej przyjaznych człowiekowi górach na świecie. A w dodatku zbliżała się potężna burza. Alek Lwow doskonale wiedział, czym może zakończyć się taki biwak, więc zgłosił do bazy, że on schodzi. Maciej Berbeka stwierdził, że jeszcze spróbuje podejść kawałek. Jak Alek Lwow wspomina i ocenia ten atak na szczyt Broad Peak?
Jeżeli dziś po latach, po tylu latach, w końcu minęło 30 lat z górą, spojrzy się na ten atak, no to trudno mu odmówić odrobiny szaleństwa i jednocześnie alpinistycznej wielkości, bo był to atak w stylu alpejskim. Obaj nie byliśmy na tej górze, nie znaliśmy drogi, szliśmy w nieznaną ścianę i w dodatku w zimie. Atak alpejski w czasie zimy na 8000, kiedy do tamtej pory jeszcze ten Broad Peak nigdy, w Karakorum zresztą żadna góra w zimie 8000 nie była zdobyta, no to było coś wielkiego. Nawet w obecnych latach, kiedy sprzęt jest nieporównywalnie lepszy i prognozy pogody są idealne, dokładne i tak dalej, takie rzeczy nawet dziś się nie dzieją, albo prawie nie dzieją. Zatem można powiedzieć, że tamto przedsięwzięcie było wybitne, co tu dużo mówić. Ale jednocześnie no, skończyło się tak, jak się skończyło, wiadomo. Berbeka wszedł na przedwierzchołek, ja wycofałem się spod przełęczy. Wycofałem się wiedziony rozumem. Było zbyt późno, pogoda się załamywała. Ryzykowaliśmy biwak bez żadnego sprzętu w zimie na 8000 metrów. Ja tego chciałem uniknąć. Berbeka zgodził się na podjęcie tego ryzyka i osiągnął to, co osiągnął. A to, że wtedy wszedł zaledwie na przedwierzchołek, to sprawiło, że 25 lat później pojechał ponownie na tę górę.
Wróćmy jednak do dalszych losów Macieja Berbeki na Broad Peak w 1988 roku. Duet Polaków miał tylko jeden radiotelefon, który zabrał ze sobą podejmujący większe ryzyko Berbeka. Alek, docierając do namiotu, zmagał się już z wichurą i widocznością ograniczoną do zaledwie około 20 metrów. W obozie trzecim znalazł się w chwili, kiedy rozpętała się już burza. W tym samym czasie baza przy zachodzącym słońcu i chmurach otaczających coraz dokładniej grań Broad Peaku obserwowała co jakiś czas pojawiającą się sylwetkę Zakopiańczyka zmagającego się z niezwykle trudnymi warunkami i nagle z Leszkiem Cichym obsługującym radiostację w bazie skontaktował się Maciej Berbeka, twierdząc, że znajduje się na głównym wierzchołku ośmiotysięcznika. Jak tę sytuację pamięta Leszek Cichy?
Z bazy pod K2 świetnie widać Botwiki, łącznie z całym szczytem i całą granią szczytową, ale nie widać, widać od przełęczy do Rocky Summit, bo potem jest ta przełączka i ten oddalony szczyt już jest jak gdyby schowany w cieniu Rocky Summit. Tak, żeśmy dokładnie obserwowali to, no, jak Alek powiedział, że on zostaje i będzie czekał, a wycofuje się do obozu tego ostatniego, do namiotu. A Maciek mówi, pamiętam, że spróbuję. No i widzieliśmy trochę, powiedziałbym, z narastającą obawą, jeszcze nie przerażeniem, ale obawą, że coraz więcej chmur się tworzy. Bo rzeczywiście te 2-3 dni było bardzo ładne, natomiast więcej chmur, częściowo już wierzchołek K2 był w chmurach, co było, powiedziałbym, sygnałem, że te chmury się będą obniżać. Widzieliśmy Maćka, bo był ubrany w kolorowy, ubranie puchowe, więc było widać, gdzie jest. No i wchodzi widzimy, że go już prawie na tle nieba. Poruszał się bardzo wolno, z naszej perspektywy bardzo wolno, duża odległość. No i jego elacja, tak, jestem na szczycie. I oczywiście przyjadę, telefonie są, jesteśmy wszyscy. Andrzej oczywiście krzyczy, tak, rekord świata, pierwszy szczyt 8000 w Krakowie. Ale pamiętam wtedy i Krzysiek powiedział, który był tam przecież wcześniej, to jego rekordowe wejście jednodniowe. Mówi, ale to nie jest główny wierzchołek.
On też był w bazie wtedy, Krzysztof.
Tak, ale to nie jest główny wierzchołek. No, w zasadzie nie...
Tego nie usłyszał już Maciek.
Nie, tego nie usłyszał. I przez chwilę była nawet, pamiętam, chyba była dyskusja. Nie dałbym tu głowy, ale jakaś dyskusja, czy powiedzieć o tym Maćkowi. Ale wtedy już powiem szczerze, że jak nam relacjonować, to widzieliśmy już opusze śniegu takiego zgranizowanego, mimo że to już zimą nie było tego śniegu dużo. Była jakaś na ten temat dyskusja, że nie mówimy, bo pójdzie i nie będzie miał szans wrócić. Bo nawet być może wtedy Krzysiek powiedział, że to jest jeszcze kawał drogi. To zajmie mu co najmniej 2 godziny. No i z tym, powiedziałbym, Maćka, mając może jakieś tam wyrzuty sumienia, zostawiliśmy. No, uznaliśmy, że może nawet nie dogadując tego, ale tak milcząco, że ważniejsze, żeby on wrócił cały z tej eskapady.
Po biwaku pod Przełęczą cały dzień Berbece zajmuje przejście do obozu trzeciego, tylko kilka razy łączył się z bazą, mówiąc, że jest wyczerpany. Nie czuł palców u stóp i nie mógł odnaleźć namiotu. Lwow, niemal pewny, że jego partner nie żyje, postanawia mimo to poczekać jeszcze jedną noc i dzięki dużemu szczęściu, pomimo silnych podmuchów wiatru, Lwow usłyszał niknące w burzy wołanie Berbeki. Wyszedł więc z namiotu i za pomocą latarki wskazał mu właściwy kierunek. O godzinie 19 wyczerpany himalaista dotarł do obozu. Mężczyźni byli pozbawieni żywności i posiadali jedynie litr wody, którą Aleksander cały czas przechowywał dla powracającego partnera. Przez radiotelefon baza została poinformowana, w jak ciężkiej sytuacji znajdują się ich koledzy, jednak akcja ratunkowa była już w drodze. Zanim Berbeka dotarł do obozu trzeciego, w górę z bazy wyruszyło 2 Mirosławów, Gardzielewski i Donsal, oraz najlepiej znający tę górę Krzysztof Wielicki. I w ciągu zaledwie jednego dnia alpiniści dotarli na wysokość 6500 metrów i to właśnie tam odnaleźli kolegów, wręcz w idealnym momencie, gdyż zmęczonych wspinaczy czekał bardzo trudny technicznie odcinek. Dzięki pomocy partnerów cała piątka jeszcze tego samego dnia znalazła się na wysokości 6000 metrów, gdzie spędzili kolejną noc. Podczas jednej z dyskusji w namiocie Maciej zwrócił uwagę, że zapomniał zabrać kamienia ze szczytu na pamiątkę i w tym momencie leżący obok Lwowa Krzysztof Wielicki trącił go łokciem, mówiąc, że główny wierzchołek jest ośnieżony i nie ma tam kamieni. Te z kolei znajdują się na przedwierzchołku Rocky Summit. 9 marca przed południem cały zespół zszedł do podstawy ściany, gdzie czekała już na nich ekipa Polaków świętująca sukces. Po wybuchu radości i nałożenia na bohatera naszyjnika z banknotów z rupii pakistańskich, Zakopiańczyk wsiadł do helikoptera i został przewieziony do szpitala w Skardu, aby jak najszybciej lekarze mogli zająć się odmrożeniami stóp. W Pakistanie tego rodzaju naszyjniki zawiesza się niezwykle odważnym ludziom, bohaterom, zwycięzcom, nowożeńcom. W tym samym czasie kierownik wyprawy Andrzej Zawada poinformował świat, że Broad Peak został zdobyty zimą. Jak wydarzenia te pamięta Leszek Cichy?
Ja siedziałem przy radiotelefonie i przy łączności, żeby to koordynować, tą akcję. Natomiast Krzysiek, Falko Donsal i Mirek Gardzielewski uszyli. No i trzeba przyznać, że dużą tu wykazał determinację Alek Lwow, który w tym obozie spędził, w tym namiociku spędził dwie pełne noce. No i Maciek, to było dosyć dramatyczne, bo Maciek zszedł na przełęcz, jeszcze wjeżdżał w Ewenka, już żeśmy go nie widzieli. I po tym, jak zaczął schodzić, to po prostu miał bardzo już słaby radiotelefon. Także wyjmował tą baterię, wkładał ją, łączył się z nami dokładnie, mówi, no nic nie widzę, nic nie widzę. Kopię jamę, czekam, tak? No my tu... My też go żeśmy nic nie widzieli, bo mógł zeszł bardzo nisko, do poziomu prawie lodowca, na 5000 metrów. Także każda taka łączność, która nawiązywał Maciek, no to tak naprawdę żeśmy z obawą myśleli, że to bądź może nie jest ostatnia. Także on tą noc jakoś przetrzymał w tej wykopanej jamie. Ciągle go tam Andrzej pytał, jak nogi, jak się czujesz. No jestem przemarznięty, no i na szczęście po tej nocy czasami zaczęły się takie pojawiać przejaśnienia w tej mgle. No i dzięki temu on wiedział, jak gdyby zaczął schodzić we właściwym kierunku, bo trzeba przyznać, że ten zwężający się pole lodowo-śnieżne kończące się na przełęczy, ono na górze jest bardzo szerokie i tak naprawdę pójście, nie wiem, nawet kilka stopni w prawo czy w lewo, to można się znaleźć kilkaset metrów po przejściu tych kilkaset metrów w dół, kilkaset metrów w lewo albo w prawo. A tam była ta cholerna szczelina, która zresztą tworzy się do dzisiaj. I ją trzeba by przejść w określonym miejscu. No i potem we mgle na szczęście Alek go usłyszał. Nawiązali kontakt głosowy i się zebrali. No i potem ta akcja chłopaków, która pozwoliła sprowadzić bardzo szybko Maćka aż na lodowiec. Chyba w jedynce jeszcze spędzili kolejną noc i następnego dnia było tak skoordynowane, że jak Maciek, ta grupa zeszła na dół, to w tym czasie od razu nie w bazie pod K2, tylko w bazie pod Pikiem wylądował helikopter. I w związku z tym Maciek, tak jak stał, jest to słynne zdjęcie, że tragarze mu nakładają tych wieniec z jednorupiowych banknotów i Maciek, tak jak stał, w butach, ten plecak nawet, co miał sobą, wrzuciliśmy mu do... Nie wiem, czyśmy mu coś przynieśli z bazy. Chyba nie, nikt miał do tego głowy. Wrzuciliśmy do helikoptera i Maciek po prostu nawet bez jakiejś, bądź Boże, żadnej relacji, żadnych kontaktów, żadnej opowieści. Także nie był to moment, w którym mogliśmy mu powiedzieć, chłopaku, nie byłeś na szczycie, tak? No bo po pierwsze to nie ten moment, a po drugie ten kontakt był dosłownie parominutowy. I Maciek znalazł się po prostu nagle już po paru godzinach w Islamabadzie.
Odmrożenia nie były rozległe i skończyło się na amputacji kawałka dużego palca u stopy i później rozpoczęły się bankiety, rauty, odznaczenia od władz Pakistanu i inne wyróżnienia. Jeszcze będąc w bazie pod K2, Polacy odbierali telefony od BBC, stacji radiowych i innych zainteresowanych, chcących poznać szczegóły udanego wejścia na pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty zimą w Karakorum. W W końcu wyprawa wróciła do Polski, gdzie ponownie rozpoczęło się wręczanie odznaczeń. Prawdopodobnie cała wyprawa miała już wtedy świadomość, że fetowany jest sukces, czyli zdobycie zimą głównego wierzchołka Broad Peaka, którego tak naprawdę nie było. Choć oczywiście sam fakt, że duet w stylu alpejskim założył obóz trzeci, a później wszedł na wysokość 8000 metrów, również można uznać za sukces. Cała wyprawa poza samym zdobywcą szczytu. Mijały kolejne tygodnie, a patowa sytuacja nie zmieniała się. Kierownik Andrzej Zawada nie powiedział prawdy, gdyż to on sam ogłosił światu wiadomość o zdobyciu szczytu, z kolei koledzy również jej nie wyjawili, ponieważ nie chcieli wychodzić przed szereg, skoro kierownik nie powiedział, to dlaczego oni mieliby? Po 3 miesiącach na prośbę redaktora magazynu Taterniczek, Aleksander Lwow napisał artykuł o zdobyciu Broad Peaka zimą i na jego końcu napisał: Maciej Berbeka w rzeczywistości wszedł na tak zwany przedwierzchołek Broad Peaka. Jest on niższy od głównego zaledwie o 17 metrów, lecz odległy od niego aż o około godzinę wspinaczki eksponowaną granią. Ta godzina więcej mogłaby po prostu Maćka zgubić. Może więc dobrze się stało, że nie zorientował się w swej pomyłce. Jak sam autor powiedział, nie zrobił tego, aby deprecjonować sukces, lecz dla alpinistycznej rzetelności. Co wydarzyło się dalej? Widząc ten artykuł, Maciej Berbeka wypowiedział słowa, które w kontekście późniejszych wydarzeń zdają się być znamiennymi. Gdybym tam został, byłbym bohaterem. Największy żal Zakopiańczyk czuł do kierownika ekspedycji, Andrzeja Zawady. Osoby, która mając świadomość, że główny szczyt nie został zdobyty, puścił tę informację w świat. W książce Broad Peak – Niebo i piekło znajdziemy taką wypowiedź Ewy Berbeki, żony Maćka. To byli przecież wszystko jego koledzy. Powiedział, że nigdy w życiu z tymi ludźmi już nigdzie nie pojedzie. Jak pokaże historia, Maciej Berbeka nie dotrzymał tego słowa, choć przez wiele lat omijał Broad Peak. Jednak przyszedł moment po 25 latach, że postanowił wrócić tam z nowymi partnerami, nowym sprzętem oraz nowym kierownikiem ekspedycji. Nadszedł czas, aby wyrównać rachunki z górą. Koniec części pierwszej. To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał uważacie za ciekawy, to będę wdzięczny za udostępnianie i zostawienie łapki w górę. Ja już opowiedziałem tą historię kilka lat temu, ale tam wynikła taka sytuacja, że po wrzuceniu pierwszej części mój znajomy zginął w Alpach w Szczelinie Lodowej i tam drugą część zrobiłem bardzo na szybko, nie byłem z niej zadowolony i dość szybko potem stwierdziłem, żeby zdjąć te filmy i opowiedzieć tą historię na nowo i dlatego postanowiłem jeszcze raz opowiedzieć wam o tej historii. Głównymi źródłami, skąd czerpałem informacje, to były artykuły, magazyn Taterniczek, Taternik, a także książki Alka Lwowa Zwycięży znaczy przeżyć oraz Bartka Dobrocha Broad Peak, Niebo i piekło, Bartka Dobrocha i Przemysława Wilczyńskiego. I na koniec bardzo chciałem podziękować zarówno Alkowi Lwowowi i Leszkowi Cichemu za udział w materiale i opowiedzeniu, jak to wyglądało z ich perspektywy i zachęcam Was do przeczytania książki Zwycięży znaczy przeżyć Alka Lwowa oraz Gdyby to nie był Everest Leszka Cichego, którą napisał we współpracy z Piotrem Trybalskim. To wszystko na dzisiaj. Drugą część tego materiału zobaczycie na kanale już niebawem. Mam nadzieję, że w ciągu 2-3 dni uda mi się skończyć ten odcinek i udostępnić Wam go do oglądania. Chciałbym też podziękować bardzo patronom, którzy wspierają mnie na Patronite i dzięki temu też możliwe są wyjazdy do gości, którzy potem występują w odcinkach. Także bardzo Wam dziękuję. Zapraszam również na swojego Instagrama Szczytomaniak i Facebooka Szczytomaniacy, gdzie będę wrzucał informacje o kolejnych filmach. Widzimy się na szlaku i w kolejnym materiale. Cześć!